Zaczynamy obrady Rady. Moi drodzy Państwo, kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 47354 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów, ich przeznaczeniu, trybu sporządzania i dokonywania zmian. Uchwała była przygotowywana przez i opiniowana przez komisję. Czy nie była? Była?
Finansową była.
Pozytywnie. Była. Komisja finansowa zaopiniowała pozytywnie. Czy są uwagi do projektu uchwały, moi drodzy Państwo? Otwieram dyskusję. Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Ile? 20 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę przy 20 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę 36402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024. Do tego projektu zarząd zgłosił autopoprawkę. Autopoprawka jest przedstawiona przed Państwem. Każdy z Państwa ją otrzymał w dniu dzisiejszym. Była omówiona również w części na komisjach. Czy są uwagi do projektu uchwały i autopoprawki przedstawionej przez Zarząd Powiatu? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką Zarządu? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Jednogłośnie. 21.
21 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 21 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę 36402/2013. Nie, to było. Dobrze, 36403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu wołomińskiego na 2014 rok. Do tego projektu zarząd zgłosił autopoprawkę. Autopoprawka jest przed Państwem, była omawiana na komisjach. Czy są pytania do zarządu czy do pani skarbnik w sprawie projektu i autopoprawki? Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Jednogłośnie 21.
21 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosów? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 21 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę 37408 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających z stosunków pracy, szczególnie warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęp. Zostało to przygotowane przez Wydział Edukacji. Jest pani naczelnik. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 22 osoby za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 22 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie założenia gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi oraz utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących w Radzyminie. Witam tu serdecznie panią Urszulę Ziemińską, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały, do zarządu, do pani naczelnik, czy ewentualnie do pani dyrektor? Nie, jest pytanie pana Macieja Urbanowskiego. Proszę bardzo, panie Macieju.
Właściwie to powtarzam, jest komisji. Sprawa dotyczy finansów w przypadku właśnie tych naszych projektu utworzenia gimnazjum, założenia gimnazjum. Tak. Jeśli nieprecyzyjnie się wyrażam, to już.
Panie Macieju, czy pan starosta chciałby w tej sprawie, czy pani naczelnik?
To znaczy tak, kwestia finansowa w rozumieniu takim, czy będziemy mieli z tym jakieś wyjątkowe korzyści finansowe, czytaj jakieś dochody, które poprawią sytuację, to na pewno takich szczególnych dochodów nie będzie. My patrzymy na to przede wszystkim pod kątem jakiejś perspektywy rozwoju, naboru do naszego liceum uczniów, którzy potencjalnie będą również uczniami tego liceum. Jest również nadzieja, że do tego gimnazjum, którego nie ma takiego gimnazjum na terenie powiatu, będą starać się również, zjawią się uczniowie spoza Radzymina i patrzymy na to, że to jest korzystne. Trudno tutaj powiedzieć, że trzeba będzie dołożyć na przykład w pierwszym czy drugim roku nawet jakieś kwoty, ale one i tak do prawie niemalże wszystkich placówek, które mamy na terenie powiatu, dopłacamy co roku. Są placówki, gdzie bardzo dużo się nawet dopłaca, ale nikomu nie przychodzi do głowy, żeby ją likwidować albo też ograniczyć nabór, a wręcz wszyscy, nie tylko w naszym powiecie, ale i w różnych miejscach Polski, walczymy o przybycie jak największej ilości uczniów. A ponieważ jest to również proporcjonalne do wysokości subwencji oświatowej, to warto to utworzyć, jeżeli w prostym rachunku nie da się udowodnić, że jest to korzystne, ale finansowo, ale jest to na pewno korzystne, jeśli chodzi o ideę, jak również przyszłość tej placówki, która, tak jak wiele innych, może zacząć mieć kłopoty z ilością uczniów i wtedy są duże koszty, bo jak tych uczniów w danej szkole liczba ich maleje, no to zaczyna się okazywać, że coraz więcej to kosztuje. Wobec tego jest to pewien również sposób zwiększenia zainteresowania liceum ogólnokształcącym w Radzyminie. W perspektywie są to na pewno również i złotówkowe korzyści.
Dziękuję. Pan Maciej Urmanowski, proszę bardzo.
To ja pozwolę sobie sprecyzować w takim razie pytanie. Jeżeli mamy pewne założenia, a one są poczynione, co do utworzenia gimnazjum, ilości uczniów, szacujemy liczbę uczniów, która tam prawdopodobnie będzie, takie założenia pewnie zostały poczynione, znamy wysokość subwencji, czy jakoś tam się szacujemy i na koniec wychodzi nam, że potrzebujemy do tego dołożyć w perspektywie na przykład, nie wiem, 3 czy 5 lat po ileś tam set tysięcy rocznie. I to w zasadzie to jest jedyna rzecz, o którą pytam. Lub też, że na przykład nie, to się będzie mniej więcej bilansowało, ale pan starosta już odpowiedział, że pewnie bilansować się nie będzie, no bo w oświacie się to po prostu takie rzeczy nie bilansują. Co do meritum, w sensie, czy jest sens utworzenia, czy to taki efekt synergii, tak, z połączeniem z liceum, to ja na ten temat nie dyskutuję, bo to pewnie na Komisji Oświaty było już dobrze przedyskutowane. Dziękuję.
Dziękuję. Może pani naczelnik Magda Suszyńska, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, przeliczyliśmy, jaki będzie wpływ subwencji oświatowej przy założeniu 25 uczniów w tej klasie. Będzie to kwota 152 257 zł w skali roku. I już ta kwota pokrywa koszty wyliczone tutaj przez panią dyrektor, koszty kadry nauczycielskiej przy założeniu maksymalnego stażu, że będą to nauczyciele dyplomowani z maksymalnymi stawkami wszelkich przewidzianych regulaminem dodatków, z pochodnymi od wynagrodzeń, także tutaj wyszła kwota 152 934 zł całkowitych kosztów funkcjonowania oddziału, czyli przy 25 uczniach subwencja pokrywa nam koszty. Zakładamy, że tych uczniów będzie więcej, do 30. Przy 30 uczniach mamy subwencję w kwocie 182 708 zł, czyli 30 000 jakby nadwyżki. Natomiast nie będzie tutaj kosztów związanych z wyposażeniem, przygotowaniem bazy, bo baza liceum ogólnokształcącego jest w zupełności przygotowana. Być może będzie kwestia dokupienia jakichś szczególnych pomocy dydaktycznych, ale to nie będą koszty duże. Kadra nauczycielska też będzie, w związku z tym, że maleje liczba uczniów w liceum, to ta kadra, która jest zatrudniona w tej chwili, będzie po prostu w pełni wykorzystana. Dziękuję.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Pani Magdo, czy są jeszcze pytania? Proszę pana Adama Kopczyńskiego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym pogratulować i podziękować inicjatorom takiego pomysłu, ponieważ to działanie wpłynie na podniesienie poziomu edukacji w bardzo dobrym liceum. Bo to liceum ma już swoją tradycję, to są dziesięciolecia. Natomiast potrzeba kształcenia również z rozszerzonym tym językiem jest w dzisiejszych czasach szalenie ważna. I wszystkie szkoły sobie na to nie pozwolą. To za dużo powiedziane, gdyby chcieć powiedzieć, że to będzie jakaś tam elitarna szkoła, ale to będzie szkoła o jakimś takim lekko podwyższonym poziomie. A dodatkowo współpraca z wyższą uczelnią, z Politechniką, z Wydziałem Matematyki i Informatyki na pewno zainteresuje rodziców gimnazjalistów tą szkołą. I wydaje mi się, że ukierunkowanie właśnie edukacji w tym kierunku, żeby było nauczanie dwujęzykowe i pokazanie tej perspektywy dalszej edukacji poprawi nabór w tej szkole i zwiększy szanse również absolwentów tej szkoły w przyszłości na pracę. Dlatego jeszcze raz dziękuję za tę inicjatywę, gratuluję pomysłodawcom. Oświata nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze, ale te pieniądze będą na pewno bardzo sensownie wydane, nawet jeżeli to będzie coś kosztowało. Na pewno będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję.
Dziękuję za tą informację od pana radnego i to zaopiniowanie pozytywne. Dziękuję pani naczelnik. Zamykam dyskusję w sprawie dotyczącej powołania gimnazjum. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dwadzieścia osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 20 głosach za. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Kolejnym punktem porządku obrad, proszę państwa, jest projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Pałac Narodowski w Szczęsnym i nadania statutu. Projekt uchwały w sprawie uchylenia tej uchwały. W związku z tym, że obiecałem państwu debatę na ten temat, otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Komisji Gospodarczej, który wnioskował o niewprowadzenie tej uchwały jako pierwszy, pan Tomasz Czarnogórski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z tym, że świat nie lubi próżni, chciałem się dowiedzieć, jeżeli dzisiaj podejmiemy uchwałę o uchyleniu uchwały o powoływaniu instytucji kultury, to co w zamian? To na początek.
Proszę bardzo, pan starosta Konrad Wydyl.
To znaczy tak, oczywiście, że to miejsce nie będzie nieczynne, tylko będzie zorganizowane w taki sposób, jaki przewidywał wniosek do funduszy europejskich. Tam są pewne zobowiązania powiatu, żeby można byłoby skutecznie zrealizować tę inwestycję. We wniosku zobowiązał się powiat do utworzenia minimum 5 etatów. W związku z tym one muszą być utworzone. Ta jednostka jest cały przecież program. Przypomnę, że wiele osób uczestniczyło w pewnych długich rozmowach, gdzie mieliśmy to robić razem z Urzędem Marszałkowskim, gdzie i wicemarszałek, i członkowie zarządu uczestniczyli wielokrotnie. Został wspólnie przygotowany program działania tego centrum edukacyjnego i ono będzie realizowane. Kwestia jest tylko jedna, jeżeli są właśnie takowe zastrzeżenia, o których mówiliśmy na początku dzisiejszej sesji, to zostanie utworzony podmiot, który będzie tym zarządzał, ale w imieniu powiatu, czyli nie jako samodzielna jednostka organizacyjna. I jest propozycja, żeby z ramienia powiatu wykonywał to Wydział Edukacji i Kultury, który będzie po prostu powiększony, jeśli chodzi o ilość osób. I te osoby będą jakby oddelegowane, czy będą wykonywać pod nadzorem naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury i nadzorem starosty normalne zadania. Nie będzie samodzielnego dyrektora, nie będzie samodzielnego personelu. Póki co. Tym bardziej, że zawsze jest ta możliwość utworzenia takiej jednostki. Jeśli wszystkie wątpliwości by wyjaśniły, to kwestia przekształcenia czy też powołania jednostki organizacyjnej. Oczywiście się zgadzam, że może powinno się już to wtedy nikomu nie przychodzić do głowy, że wręcz uważaliśmy, że musimy powołać tą jednostkę, bo taki był zapis naszego wniosku. Po tych wszystkich właśnie informacjach z różnych stron do końca nie jest wyklarowane właściwie strona, która nas rozlicza, sama nie powiedziała, czy można, czy nie można. Dalej się stwarza pewne wątpliwości, że na wszelki wypadek to lepiej tego nie robić, bo ktoś nam zarzuci, że nie spełniliśmy warunków, które jeśli chodzi o pewną komercjalizację tego, nie można wynajmować pomieszczeń, nie można robić dochodów przez 5 lat. W związku z tym na wszelki wypadek lepiej tego nie robić. A to natychmiast rusza. My kończymy już właściwie ostatni etap rozstrzygania. Przetargi są wszystkie rozstrzygnięte. Następuje wyposażanie, trwają roboty. To są kwestie kilku tygodni i ten projekt zostanie zrealizowany w 100%. I wtedy po prostu, jak powiedziałem, personel, który będzie przyjęty do pracy w starostwie, a nie w jednostce organizacyjnej, będzie tam pracował, tam będzie realizował. To jest kwestia czapy, która będzie tym zarządzała i zarządzał starosta w imieniu powiatu, a nie jednostki organizacyjnej.
Dzień dobry. Nie ma już więcej? Nie ma nikogo? Pan Czarnogórski już zabierał głos. Ktoś jeszcze? Pani naczelnik chciała w tej sprawie coś dodać? Dobrze. Poprosimy w takim razie pan Tomasz Czarnogórski jeszcze raz.
Pozwolę sobie do końca się nie zgodzić z panem starostą odnośnie tego hura optymizmu, że za kilka tygodni się skończą te przetargi, bo tutaj poanalizowałem sobie, jak to w czasie wygląda, więc jeszcze trochę czasu upłynie, zanim zostaną zrealizowane, ale nie widzę jeszcze jednego przetargu, tego ostatniego na multimedia. Nie wiem, jaki jest stan zaawansowania nad tym przetargiem, a z tego, co się orientuję, to na zrealizowanie, na przeprowadzenie tego przetargu, na te animacje, na te wszystkiego rodzaju atrakcje elektroniczne, potrzeba trochę czasu. Jeżeli pani naczelnik przed chwilą powiedziała, że za kilka miesięcy już rozliczymy go, no ja myślę, że za kilka miesięcy to może zrealizujemy do końca wszystkie przetargi, a później kwestie rozliczenia, to daj Boże, żebyśmy do końca roku zdążyli, jeżeli tak w takim tempie to będzie szło, jak idzie. Bo ja przypomnę, że już po raz kolejny przesuwamy te terminy zrealizowania tej inwestycji. Także co jest, moje pytanie, co jest z tym ostatnim przetargiem, na jakim on jest etapie? I drugie pytanie, jakie są koszty bieżące utrzymania już dzisiaj tego pałacu? To już funkcjonuje od x czasu i ile dzisiaj wydajemy na prąd, gaz, utrzymanie bieżące. Tu są jakieś kwoty w sprawozdaniu z Wydziału Inwestycji, tylko że nie mogę się doczytać, czy te 60 tysięcy za gaz to jest kwartalnie, półrocznie, miesięcznie, te 20 tysięcy za prąd to jest miesięcznie, czy kwartalnie. Bym prosił o wyjaśnienia. Dziękuję.
Na moją pamięć to za energię rocznie w zeszłym roku zapłaciliśmy 130 tysięcy. Chodzi tutaj o ten gaz z tego zbiornika. W tej chwili jest robione przyłącze gazu ziemnego, wobec tego te koszty też będą niższe. Natomiast energia to nie są duże koszty, energia elektryczna. Płacimy za dozór, czyli obiekt jest cały czas dozorowany. To jest w granicach 4 tysięcy miesięcznie. Pielęgnacja ogrodu wchodzi dopiero w tym roku, więc trudno mi jest powiedzieć, jakie będą te koszty. W tej chwili ponieśliśmy w granicach 130-140 tysięcy za te 5 miesięcy wszystkich kosztów, czyli monitoringu, ochrony, gazu pobieranego. No to jest duży obiekt, to nie będzie kosztowało nic.
Dziękuję. Pierwsza część pytania, może pan starosta by udzielił informacji, czy pani naczelnik?
Nie potrafię powiedzieć, jak jest z tą, ja twierdzę, że te wszystkie sprawy, które do tej pory były również kontrowersyjne w zakresie rozliczenia się z poprzednim partnerem, który miał zrealizować cały wielki kontrakt, przeciągnęło się oczywiście. Ogłosiliśmy kilka przetargów, a nie jeden kompleksowy. I te wszystkie, które zostały ogłoszone, niektóre są już zakończone, po prostu dostarczone pewne meble, pewne roboty wykończeniowki, obróbki, pielęgnacji wewnątrz pomieszczeń jest zrealizowane i jest to końcowa część. Jest przetarg, nie pamiętam dokładnie, kiedy termin był wyznaczony, do reprodukcji obrazów, które było jakby osobnym też przetargiem. I te multimedia, rzeczywiście nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Pani naczelnik może coś, nie wiem, to że widział inwestycji, coś wie. Ostatni przetarg na multimedia w Pałacu Krzęsnym. Tam takie różne było fiku-miku na ścianie, miało być tam pokazywane i tak dalej.
Ponieważ pan tutaj, Tomasz, zapytał pana starostę w sprawie dotyczącej, co się wydarzy, jak nie...
Z komisji sprzed pół roku.
Tak. Co się stanie, jeśli po prostu nie byłoby tej uchwały? W jaki sposób ten pałac będzie zarządzany? Ponieważ Wydział Inwestycji zarządza tym pałacem, ale gdyby, powiedzmy, zaszła potrzeba, no to potrzebne są pieniądze, ludzie i środki na utrzymanie tego, bo w tej chwili nawet jeśli nie powołamy tej instytucji, to ja rozumiem, że i tak trzeba tych ludzi tam albo zatrudnić, albo zorganizować, żeby to funkcjonowało. I czy zarząd ma jakiś pomysł na to, co ma tam być, bo już niezależnie od tego jednego przetargu, to powoli się zbliża zakończenie inwestycji i należałoby to zagospodarować i w jakiś sposób utrzymać, bo to będą ogromne koszty, bo ja rozumiem, że z tych narad z panem marszałkiem i z innymi instytucjami wyszło tyle, że powiat jest teraz sam właścicielem i sam gospodarzem, tak, panie starosto?
Tak, oczywiście tak, mimo że nawet przechowujemy na pamiątkę już teraz porozumienie, które było wynegocjowane między Urzędem Marszałkowskim a Starostwem, nie zostało nigdy podpisane. Nastąpił krach w Urzędzie Marszałkowskim finansowym i jakby zarząd się wstrzymał od podpisania, także nie ma tego porozumienia, ale jest ono, jak powiem, dobre i korzystne, myślę, dla powiatu. Ale jeśli chodzi o co tam będzie robione, no to zostało to wypracowane bardzo precyzyjnie. Tam są takie trzy kierunki, którymi się będzie zajmowała ta placówka. To jest kwestia pamięci i jakiegoś kultywowania, ale również i rozpowszechniania wszystkiego, co jest związane z Cyprianem Kamilem Norwidem, w całym takim pewnym mazowieckim wymiarze, włącznie z biblioteką dzieł Norwida, wypożyczalnią, czytelnią i tak dalej. Stałą nawet ekspozycją, uzgodnione jest to z Muzeum Literatury w Warszawie, że udostępnią stałą ekspozycję dotyczącą Norwida. Drugi kierunek to jest, z racji, że Chrzęsne jest miejscem powstania wybitnej sprawy wówczas pod zaborami, czyli Siewba jako środowisko, panowie Kielakowie, którzy spoczywają na cmentarzu zresztą w Postoliskach, którzy są mieszkańcami i tamta Siewba była tworzona i drukowana i te niemalże wszystkie egzemplarze są możliwe do przejęcia ich kopii i przechowywania i też tego ruchu ludowego, który tutaj wziął początek. I trzecia kwestia to jest ziemiaństwo. Również zostały przeprowadzone rozmowy z Muzeum Ziemiaństwa Polskiego, również na tym otwarciu przedstawiciele tego całego stowarzyszenia brali udział u nas w Chrzęsnym. I te takie trzy główne kierunki, jako placówka, która ma propagować, kultywować, przechowywać, gromadzić te sprawy, plus prowadzenie no, normalnej takiej działalności kulturalnej. Jest nawet już wstępne uzgodnione, że będzie biblioteka, którą będzie prowadziła gmina Tłuszcz. Jest wystąpienie i wyraziliśmy zgodę, że w Spichlerzu będzie ogólnodostępna biblioteka dla mieszkańców Chrzęsnego i okolic, którą będziemy wspólnie, znaczy pomieszczenia będą udostępnione i gmina Tłuszcz będzie miała tam bibliotekę.
Okay, dziękuję. Jest również informacja z tyłu na uzasadnieniu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Tomasz Czarnogórski.
Ja tylko na koniec już reasumując, jeszcze raz chciałem wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu przedstawienia tego projektu uchwały Radzie. Jestem tym faktem zbulwersowany, tym bardziej, że mieliśmy poprzednio jedną sesję nadzwyczajną. Można to było włożyć na poprzednią sesję. Tak jak powiedział pan starosta wcześniej i pani naczelnik, od kilku miesięcy trwały rozmowy, a to z MRR-em, a to z Mazowiecką Jednostką. Państwo już dużo wcześniej o tym wiedzieli, a dzisiaj postawiliście nas troszeczkę tak pod ścianą, bo 1 czerwca za dwa dni upływa termin powołania jednostki i teraz trzeba to szybciutko podjąć. I stąd też moje rozgoryczenie takim postępowaniem i takim podejściem w stosunku do Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za te wyjaśnienia i za opinię pana przewodniczącego Komisji Rozwoju. Pan Ryszard Walczak, proszę bardzo.
Ja myślę to, że z panem Tomaszem nie sposób się zgodzić. Myślę, że powtórki nie będzie. To jest raz. A po drugie, no siła wyższa. Musimy jednak tą uchwałę podjąć. Myślę, że nikt z państwa nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne jakieś kłopoty związane z rozliczeniem i ewentualne utratą środków z unijnych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zaproponowanej przez zarząd? Proszę o podniesienie ręki do góry. Piętnaście osób za. Kto jest przeciwny? Dwie osoby przeciwne. Kto się wstrzymał od głosu? Trzy. Cztery. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 15 głosach za, 4 głosach wstrzymujących się i 2 przeciwnych. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie skargi na działalność starosty powiatu błomickiego. Projekt uchwały przedstawiony na Komisji Rozwoju. Zaopiniowany był przez Komisję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały i wnioskodawców Komisji Rozwoju Gospodarczego? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście osób za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 18 głosach za, 1 przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie skargi na starostę powiatu włomińskiego. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do wnioskodawcy pana przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Irek, podnosi rękę. 19 osób za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 19 głosach za i jednym przeciwnym, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych. Przed rozpoczęciem jak gdyby wniosków i interpelacji chciałbym zaprosić w imieniu Zarządu Powiatu i władz powiatu na 1 czerwca o godzinie 12 Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tutaj zaprasza pani Agata Rzędzia, nieobecna obecnie, Powiatowy Ośrodek PCPR. Pierwszy bieg imieniem rotmistrza Pileckiego na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Huraganie. Godzina 12. Godzina 13. Kolejna uroczystość w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski na ulicy Kurkowej. Odbędzie się uroczysta msza z udziałem uczestników Marszu dla Życia i Rodziny. Następnie po mszy przemarsz będzie na Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan i o godzinie 15 będzie powiatowy piknik rodzinny, to jest 1 czerwca, niedziela, Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan. Z kolei 7 i 8 czerwca odbędą się uroczystości związane z 50-leciem Państwowej Straży Pożarnej, na co uroczyście zaprasza pan komendant. Jest to na stronie, można sobie ten program przejrzeć. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Interpelacje, zapytania radnych? Proszę bardzo, pan Andrzej Michalik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem złożyć krótkie oświadczenie. Większość z Państwa zapewne wie, że zostałem w brutalny sposób opluty przez niektóre nasze gazety powiatowe. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że 99% to są kłamstwa, 1% to są półprawdy i pomówienia. Sprawę skierowałem na drogę prawną. Adwokaci przygotowywują swoje, że tak powiem, pisma procesowe. Naruszone zostało moje dobre imię, dobre imię Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii, które reprezentuję, i prawie 30 lat pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Tutaj pan dyrektor, pan Jerzy Mikulski.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. W sprawozdaniu tej zarządu pojawiła się ta informacja o rozstrzygnięciu właściwie w trybie pozakonkursowym dotacji dla Fundacji Rzecznika Praw Rodziców z Warszawy. I ze zdziwieniem stwierdzam, że ta, można? Że ta fundacja, przedmiotem umowy jest stworzenie ram dla